Dzień dobry, panie dyrektorze. Przypomnijmy słuchaczom, na czym polegają te badania, no i jakie są wyniki.
Zgodnie z deklaracją moi współpracownicy, eksperci z zakresu wirusologii, zakończyli badania te, które nazywamy wysokospecjalistycznymi badaniami genetycznymi, polegające na sekwencjonowaniu całego genomu tego szczepu wirusa, który został przez nas potwierdzony 30 stycznia bieżącego roku w powiecie kartuskim. Na podstawie tych badań wiemy, że jest to wirus, który ma typową charakterystykę ludzką. Dotychczas notowany był w ponad 300 lokalizacjach na świecie i jest opisany w stosownej bazie danych, bardzo profesjonalnej, bardzo merytorycznej. Głównie występuje na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale również Danii oraz Izraela. Sam w sobie nie jest jednolity, zawiera opisane mutacje i warianty. W związku z tym, ponieważ ten wirus został również stwierdzony u człowieka, który jest związany z tą fermą, jestem w bliskim kontakcie również z szefem zespołu, który badał ten izolat od człowieka. W najbliższym czasie mamy wymienić się naszymi informacjami, ale jedno jest pewne, że ten wirus jest wirusem pochodzenia ludzkiego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy więc twierdzić, że to człowiek zakaził norki, a nie w drugą stronę. Chociaż badania w tym zakresie będą jeszcze prowadzone, natomiast jest to istotnie duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było.
Analizujecie także sytuację w Europie dotyczącą tego wirusa u zwierząt.
Tak, takie sytuacje miały również miejsce w Danii i w Holandii. To są państwa, na które najczęściej powołujemy się w naszych analizach. W tym momencie rozmawiamy o norkach z tego względu, że norka jest bardzo podatnym na zakażenie gatunkiem zwierząt hodowlanych, futerkowych, wręcz modelowym w doświadczeniach laboratoryjnych. Stąd największe zainteresowanie właśnie norkami. Ponadto zainteresowanie norkami jest z tego też względu, że w wspomnianych przeze mnie państwach to fermy norek, wtedy kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak istotne zagrożenie stanowią dla ochrony zdrowia publicznego właśnie w Danii i w Holandii, stały się takiego swoistego rodzaju bioinkubatorem, czyli miejscem, gdzie wirus przechodząc z norki na norkę mutował, powstawały nowe warianty, w tym te niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Żeby tego wszystkiego właśnie uniknąć, pan minister rolnictwa i rozwoju wsi podjął decyzję o wprowadzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u norek do chorób zwalczanych z urzędu i wprowadził innym rozporządzeniem urzędowy monitoring.
No i tutaj mamy efekt tego monitoringu.
Właśnie to gospodarstwo zostało zdiagnozowane jako pozytywne, czyli ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 u norek w ramach tego właśnie urzędowego monitoringu. I te działania pokazują, że sprawna współpraca pomiędzy administracją centralną, w tym momencie Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a naukowcami z naszego instytutu z jednej strony i inspekcją z drugiej, powoduje, że jesteśmy w stanie uchwycić zakażenie na bardzo wstępnej fazie, bardzo początkowej fazie i jesteśmy w stanie w tym miejscu, w powiecie kartuskim, bo o tym mówimy teraz, doprowadzić do sytuacji, kiedy ta bioinkubacja tego wirusa jest po prostu przecięta. Wirus nie może dalej się namnażać, ponieważ stado jest zlikwidowane.
Panie dyrektorze, a co te wyniki oznaczają w kontekście dalszej walki z pandemią?
One są uzupełnieniem tych badań przesiewowych, ponieważ badania związane z tym monitoringiem urzędowym będą kontynuowane. Będziemy badali wszystkie fermy norek w Polsce, które są. To po pierwsze. Po drugie, tego typu badania, czyli sekwencjonowanie genomu, pokazuje nam, czy w Polsce mamy do czynienia z którąkolwiek z tych ekstremalnie niebezpiecznych mutacji, które w tym momencie występują w Europie i na świecie, czyli mówimy o mutacji brytyjskiej, mówimy o mutacji brazylijskiej, południowoafrykańskiej. Wiemy, że jest nowa mutacja włoska, również bardzo niebezpieczna. I sekwencjonowanie tego genomu, wprowadzenie go do bazy danych daje nam odpowiedź na to pytanie, więc dało nam już to odpowiedź na to pytanie, że ten wirus nie reprezentuje żadnej z tych ekstremalnie niebezpiecznych odmian. Jednak każdy wirus SARS-CoV-2, w tym linia, którą my potwierdziliśmy, tego wirusa, która też mutuje, jej warianty są notowane na świecie, jest równie niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, bo zakażenie jakąkolwiek odmianą wirusa SARS-CoV-2 u człowieka przy jego predyspozycjach wiekowych, współistniejących chorób, może doprowadzić do zgonu, do śmierci lub ciężkich powikłań po przechorowaniu COVID-19.
A w jaki sposób wykorzystujecie te zdobyte informacje?
Te dane są potrzebne do pewnego rodzaju współpracy pomiędzy inspekcją weterynaryjną i sanitarną, Natomiast istotna jest ta wiedza, którą w tym momencie mamy, że na pewno wirus występuje zarówno u człowieka, jak i licznie u norek, bo przypomnę, że na 70 próbek, które do nas, do Instytutu dostarczono, ponad połowa, czyli 39, ponad 50% wykazywała obecność wirusa, więc przekładając to na całe stado, gdzie było 5800 sztuk zwierząt, mniej więcej, można sobie wyobrazić, jaka była skala zakażenia. I gdybyśmy to gospodarstwo w dalszym ciągu utrzymywali przy normalnym funkcjonowaniu, bo pojawiają się sugestie, że takie gospodarstwa należy objąć kwarantanną, że należy obserwować, to są tendencje i opinie niewłaściwe. One są niewłaściwe dlatego, że tego typu sugestie pojawiały się w pewnego rodzaju publikacjach administracyjnych, natomiast nie wytrzymały próby czasu, bowiem tego typu działania właśnie wprowadzono między innymi w Danii i w Holandii i wirus się dalej rozprzestrzeniał pomiędzy fermami, dalej chorowali ludzie, w związku z tym Dania podjęła bardzo radykalne kroki już w ubiegłym roku. Tym samym tropem kroczy Holandia, która do końca marca tego roku najprawdopodobniej wygasi całą produkcję norek na swoim terytorium. Dlatego też nie bagatelizujemy żadnej odmiany wirusa SARS-CoV-2. Każda może okazać się niebezpieczna dla człowieka ze względu na jego indywidualne cechy, w tym choroby na przykład współistniejące.
Czy w takim razie czeka nas scenariusz holenderski?
Ja w tym momencie uspokajam przede wszystkim naszych obywateli, naszą opinię publiczną, bo my musimy bazować na faktach. Duńczycy i Holendrzy przez długi okres czasu obserwowali sytuację, ponieważ nie zdawali sobie sprawy ze skali zagrożenia. My już mamy doświadczenia z, nie chcę powiedzieć błędów tamtych państw, ale z wdrożonych wówczas procedur i wiemy, że należy działać radykalnie, ale radykalnie w rozumieniu należy działać szybko i skutecznie. Jeżeli jest choroba wpisana jako choroba zwalczana z urzędu i pojawiają się na określonej fermie przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u norek, taka ferma zgodnie z prawem powinna przestać funkcjonować. Zwierzęta są w sposób humanitarny poddawane eutanazji i po prostu muszą być później zutylizowane ze względu na niezmiernie istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Podkreślę to jeszcze raz. Działania, które zostały wprowadzone w Polsce, wyeliminowały to zagrożenie, które miało miejsce w innych państwach. Natomiast dlatego też wszystkie pozostałe fermy będą zdiagnozowane. Celem tych badań będzie ocena, czy jeszcze w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce taka sytuacja ma lub może mieć miejsce w przyszłości. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że specjaliści z zakresu medycyny ludzkiej mówią o tym, że stwierdzana liczba zakażeń każdego dnia, która jest publikowana, którą pewnie większość z nas śledzi albo przynajmniej dostrzega jej wartości, które w ostatnich tygodniach są mniejsze niż jeszcze w listopadzie i na początku grudnia, jednak ci eksperci twierdzą, że to jest jednak pewien odsetek, że tych zakażeń może być 3 do 6 razy więcej każdego dnia. Pamiętajmy o tym, że jeden człowiek, który jest związany z taką fermą, może wprowadzić wirusa na fermę norek. Objawy kliniczne, które towarzyszą zakażeniom, a później chorobie u norek, nie zawsze są spektakularne. A często choroba przebiega w sposób utajony, czyli norka jest nosicielem tego wirusa, zakaża inne norki, w tym ludzi, którzy się pojawiają w jej otoczeniu. Natomiast nie musi mieć tak spektakularnych objawów klinicznych, że od razu jest informowana inspekcja weterynaryjna o tym fakcie. Dlatego też kontakt człowiek-norka w tym momencie jest niezwykle ważnym po to, żeby uciąć i przerwać łańcuch potencjalnego zagrożenia dla człowieka.
Jak zatem przerwać ten łańcuch? Bo rozumiem, że rezygnacja z produkcji norek w całej Polsce to na razie nie ten etap.
Właściciele ferm powinni zadbać w sposób absolutnie szczególny o warunki bioasekuracji na fermach, o stosowanie jednorazowej odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed wtargnięciem wirusa. Odzież należy zmieniać, nie wolno oszczędzać na bioasekuracji, bo można doprowadzić do naprawdę głębokiego, wręcz nieszczęścia, zarówno wśród ludzi, jak i takiego, które można identyfikować jako po prostu utratę dochodu. Więc w tym momencie w rękach właścicieli ferm norek jest bardzo duża odpowiedzialność. Zakładam, że mają dużą świadomość w tym zakresie i wiedzą już, że w Polsce taka sytuacja miała miejsce i żaden powiat, w którym jest ferma norek, są fermy norek, nie może się czuć bezpieczny. Wszędzie tam, gdzie są zakażeni ludzie, mogą być zakażone również norki.
Czy zatem w oparciu o ostatnie wyniki i sytuację globalną potrzebna jest zmiana strategii walki z wirusem, chociażby tych badań przesiewowych?
Ja uważam, że ta strategia, która w tym momencie jest prowadzona, jest absolutnie właściwa do danego czasu. a mianowicie prowadzimy monitoring i oceniamy status, my to nazywamy statusem epizootycznym na fermach norek. Jeżeli przebadamy wszystkie fermy, które prowadzą hodowlę, będziemy wiedzieli na dany okres, jaka jest skala ewentualnego problemu i każde z tych gospodarstw, zgodnie z prawem, gdzie potwierdzona będzie obecność wirusa, będzie musiała być zgodnie z procedurami zlikwidowana. Pragnę również dodać, że nasze wyniki badań, bo gdzieś w przestrzeni medialnej podważane są określone procedury, które doprowadzają do takiego wyniku dodatniego. My każdy taki wynik dodatni, pierwotnie stwierdzony, jeszcze weryfikujemy w niezależnym laboratorium i dotychczas każdy z tych wyników powtórzył się w 100%. Także mam pełne zaufanie do moich współpracowników. Podkreślam pełen profesjonalizm naszych działań.
A jak obecnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o liczbę przebadanych ferm w Polsce?
Słowem klucz jest tutaj obecnie. Ten program tak naprawdę ruszył, próbki zostały do nas przesyłane, zaczęły być do Instytutu nadsyłane z początkiem stycznia. Do piątku przebadaliśmy w sumie 17 ferm. Z 280, z 270, te dane są płynne, które w tym momencie w Polsce funkcjonują, więc jesteśmy na tym etapie badań przesiewowych. Słowem klucz, jak wspomniałem, jest słowo obecnie, bo pamiętajmy o tym, że fermy, które zostały już zdiagnozowane i zostało wskazane, że nie mają problemu z wirusem SARS-CoV-2, to nie znaczy, że tego problemu mogą nie mieć za tydzień, za dwa tygodnie, bo pamiętajmy, że ludzie ulegają ciągłym zakażeniom. W związku z tym podkreślamy, że powinny być stosowane zasady bioasekuracji, a wtedy zostanie podjęta decyzja, jak już przebadane zostaną wszystkie fermy. Tę decyzję podejmie zapewne pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, czy ten program będzie kontynuowany, czy też będzie w jakiś sposób zawieszony, lub też będą inne formy tego programu kontynuowane w sposób wybiórczy, bowiem zagrożenie jest w dalszym ciągu bardzo istotne.
Odchodząc na koniec od norek, wiem, że Puławski Instytut bada nie tylko zwierzęta futerkowe pod kątem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2.
W ostatnim czasie do naszego instytutu zaczęły napływać pytania od polskich przedsiębiorców, szczególnie z branży mlecznej, zrzeszonych w Polskiej Izbie Mleka, czy Instytut może wykonywać badania wykluczające obecność wirusa w polskich produktach mlecznych i w opakowaniach, w które one są pakowane. Okazuje się, że jeden z istotnych odbiorców azjatyckich, jeden z największych na świecie, ma taki wymóg. Podjęliśmy tego typu działania natychmiast. Będziemy pomagali polskim przedsiębiorcom, żeby nikt nie wykorzystywał faktu, że na przykład strona polska mogłaby być nieprzygotowana na tego typu badania, bo wiemy dokładnie, że rynek azjatycki, jeżeli chodzi o mleko, jest rynkiem bardzo chłonnym i jeżeli Polska by z jakiegoś powodu przestała być eksporterem, to momentalnie inne rynki, inne państwa wskoczyłyby, mówiąc kolokwialnie, na ten rynek. Nie możemy do tego dopuścić, także w taki sposób również pomagamy naszym przedsiębiorcom.
Dodajmy, że nie ma tak naprawdę podstaw, żeby przypuszczać, że wirusa możemy znaleźć na przykład w produktach mlecznych, ale skoro jest takie zainteresowanie przedsiębiorców, spowodowane oczywiście wymogami rynku azjatyckiego, to Instytut takie badania wykonuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Krzysztof Niemczuk.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi i wszystkim państwu, którzy nas słuchaliście.